Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Instytutu Pamięci Narodowej. Witam także wszystkich internautów, którzy oglądają dzisiejszą konferencję na kanale IPN TV w serwisie YouTube. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest prezentacji najnowszego projektu Instytutu Pamięci Narodowej związanego z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej prokuratorów i sędziów z okresu lat 80. skazujących bądź oskarżających za działalność niepodległościową. Witam wśród nas prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego, a także dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępcę prokuratora generalnego, pana prokuratora Andrzeja Pozorskiego. Bardzo proszę pana prezesa Karola Nawrockiego o zabranie głosu.
Witam Szanowni Państwo. Drodzy Państwo, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej w drodze do swojej prezesury zapowiadałem konieczność zdynamizowania procesów wprowadzania sprawiedliwości transformacyjnej. Pełen świadomości o tym, jak skomplikowana jest struktura i współpraca wewnątrz Instytutu Pamięci Narodowej z Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przystępowałem do tego zadania. Mówiąc o skomplikowanej formule, o którą część Państwa mnie pytała, w drodze do prezesury Instytutu Pamięci Narodowej brałem pod uwagę usystematyzowanie ustawowe, strukturalne, administracyjne tych spraw. Jak wiemy, Instytut Pamięci Narodowej działa w oparciu o specjalną ustawę poświęconą właśnie Instytutowi, ustawę z grudnia roku 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej. Natomiast Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, mimo że pozostaje w strukturze Instytutu Pamięci Narodowej, oparta jest o specjalne prawo o prokuraturze. To wpływa na rodzaj niezależności Komisji Ścigania w ramach Instytutu Pamięci Narodowej. Jestem także pełen świadomości, ja i pan prokurator, o pewnym dysonansie, o pewnej różnicy w postrzeganiu minionej rzeczywistości, dysonansie między wiedzą historyczną, badaniami historycznymi, a pewnej pragmatyce prawnej. To jednak nie zmienia, drodzy Państwo, naszego wspólnego celu, mojego i pana prokuratora, i naszej współpracy wokół przywracania sprawiedliwości transformacyjnej. Dziękuję, że pan prokurator wyszedł naprzeciwko moim oczekiwaniom jako nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i jest gotowy do realizowania bardzo ważnej misji Instytutu, a więc wprowadzania sprawiedliwości transformacyjnej. Wiemy, że jeszcze wiele osób wciąż czeka na tę sprawiedliwość. Wiele osób, które były skrzywdzone w latach 80., szczególnie w okresie stanu wojennego, czeka choćby na symboliczne przywrócenie sprawiedliwości i z tego względu podejmujemy tę współpracę, patrzymy w kierunku wspólnego celu. To jest też, drodzy Państwo, ważne, ta nasza dzisiejsza konferencja i słowa, które za moment padną, również z tego względu, iż część elit politycznych, część polityków myli wolną, demokratyczną Polskę, porównując ją często do lat 80., a zdarzają się też już tak odległe i karygodne porównania do czasów okupacji niemieckiej, więc dzisiejsza konferencja ma także, drodzy Państwo, walor edukacyjny, bo pokażemy, jak wyglądało wolne słowo w cudzysłowie w czasach komunistycznych, w latach 80., w czasie zniewolenia. Drodzy Państwo, te przykłady, do których za moment przejdziemy, przykłady odnoszące się do ofiar sędziów i prokuratorów okresu stanu wojennego, do zbrodni sądowych tamtego okresu, wymagają dzisiaj konkretnych ruchów, konkretnych poczynań Instytutu Pamięci Narodowej w kierunku uchylenia immunitetów sędziom i prokuratorom oskarżającym i wydającym wyroki sądowe w okresie stanu wojennego. Te wyroki, drodzy Państwo, dotyczyły między innymi takich osób jak skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w roku 1982 człowiek, który dopuścił się tak strasznej zbrodni jak wydanie 60-sekundowego, minutowego dźwięku. Był to motorniczy maszynista spalinowej lokomotywy za to, że na 60 sekund uruchomił system dźwiękowy, solidaryzując się z walką o wolną i niepodległą Polskę, został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Wśród tych spraw znajdziemy także nauczyciela z Technikum Rolniczego w północnej Polsce, który drodzy Państwo, podczas jednej z lekcji odczytywał deklarację ideową Konfederacji Polski Niepodległej. Za odczytywanie tejże deklaracji został pozbawiony wolności na 3 lata. 2 kolejne przykłady, Szanowni Państwo, którymi chciałbym się z Wami podzielić, to sytuacja z Gdańska. 23-letni człowiek na jednej z ulic, na jednej z ścian w Gdańsku pisze "Precz z komuną". Ten gest pogardy dla systemu komunistycznego, dla systemu totalitarnego kosztował tego 23-letniego człowieka wyrok 4 lat pozbawienia wolności. Ten wyrok zapadł mocą sądu wojennego, Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. I ostatni z przykładów, który dla Państwa przygotowałem, ten ostatni przykład, drodzy Państwo, odwołuje się do... Wypadł mi teraz z głowy, drodzy Państwo, ten ostatni przykład, ale za moment pewnie go jeszcze raz przytoczę. To są osoby, które nawet jeśli odzyskały swoją wolność, drodzy Państwo, 22 lipca roku 1983, a więc zostały uwolnione z mocy amnestii, to na całe życie zostały skrzywdzone przez sędziów i prokuratorów oskarżających i wydających wyroki w czasie stanu wojennego. To często kariery, które zostały złamane, kariery naukowe, kariery zawodowe, to koniec życia rodzinnego, podczas gdy ich oprawcy sądowi i prokuratorscy dalej funkcjonowali, także po roku 89 funkcjonowali w wolnej Polsce, nadal wydając wyroki, nadal oskarżając albo otwierając własne kancelarie prawne, kancelarie radcowskie. Na to nie ma zgody Instytutu Pamięci Narodowej i oddaję tutaj głos panu prokuratorowi.
Szanowni Państwo, w pełni podzielam stanowisko pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, że postępowania przygotowawcze dotyczące zbrodni sądowych, które miały miejsce w okresie obowiązywania w Polsce stanu wojennego, które wyczerpują znamiona zbrodni komunistycznej, ale również w mojej ocenie wyczerpują znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, powinny zajmować istotne miejsce w działalności Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Pan prezes, kiedy tutaj cytował określone orzeczenia, dawał jej przykłady, skupił się i słusznie w dużej mierze na etapie postępowania sądowego, a więc na zapadłych wyrokach. Prokuratorzy, którzy będą analizowali postępowania przygotowawcze z lat 80. skupią się na całym postępowaniu karnym, a więc na etapie postępowania przygotowawczego, na etapie postępowania sądowego i na etapie postępowania wykonawczego, a więc nie tylko to dokonamy oceny decyzji procesowych podejmowanych przez sędziów, ale na przykład przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i prokuratorów. Zatem tej ocenie prawnej zostanie podane podstawy do wszczęcia postępowania wówczas karnego, wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, stosowania środków zapobiegawczych, w tym w zasadzie w każdym przypadku nieomal tymczasowego aresztowania, jak też i podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. Pan prezes cytował Państwu 3 orzeczenia. Ja chciałbym się skupić na jednym orzeczeniu, którym zapadło, które daje tak pewien obraz tego, co się działo w latach 80. Otóż Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał byłą kierowniczkę biblioteki za to od 14 do 15 grudnia nie odstąpiła od działalności związkowej, zorganizowała i kierowała strajkiem Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Szanowni Państwo, sąd wymierzył karę 10 lat pozbawienia wolności i karę 5 lat pozbawienia praw publicznych. Jest to najwyższy wyrok, jaki zapadł w okresie stanu wojennego. Proszę Państwa, pomiędzy 14 a 15 grudnia tak naprawdę zarzut dotyczy działalności przez okres 1 dnia. Przy czym pragnę podkreślić, że ani 14, ani 15 grudnia 1981 roku nie był opublikowany dekret o stanie wojennym. Takiego aktu prawnego nie było w porządku prawnym, a więc ta osoba na pewno nie popełniła żadnego przestępstwa. Proszę Państwa, kiedy wówczas było prowadzone postępowanie przygotowawcze i była ówczesna oskarżona przetrzymywana w areszcie, zastraszano ją na wiele sposobów. Była przesłuchiwana, kładziona na podłogę, przystawiano jej lufę karabinu. Sugerowano, że jej syn, który też był aresztowany w tej sprawie, jest bity i maltretowany. Jej niespełna 21-letni syn został skazany, proszę Państwa, na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Za co? Za to, że udostępnił mieszkanie, w którym były wytwarzane ulotki. Szanowni Państwo, w tej sprawie jedną z decyzji podejmował sędzia, który 31 lipca 2015 roku odszedł na stan spoczynku jako sędzia Sądu Najwyższego. Proszę Państwa, okres stalinowski to był bez wątpienia czarny okres dla narodu polskiego, ale takim drugim okresem to bez wątpienia jest okres stanu wojennego, to czas szczególnego bezprawia. W to bezprawie wpisał się również wymiar sprawiedliwości, który wydał kilkadziesiąt wyroków represyjnych o charakterze represyjnym. I nigdy nie możemy zapomnieć o tych wyrokach i te wyroki należy poddać surowej ocenie prawnej. Szanowni Państwo, te wszystkie przykłady świadczą o wielkich dramatach ludzkich, o cierpieniach, które się odbywały. Jak ówczesny system był bezwzględny dla kogokolwiek, który w jakikolwiek najmniejszy sposób wyrażał swoje niezadowolenie wobec panującego ustroju, to też panującej ideologii. Proszę Państwa, pragnę Państwu przypomnieć, że w tym okresie z przyczyn politycznych sądy powszechne skazały prawie 1700 osób. 1000 osób bez mała zostało skazanych na podstawie dekretu o stanie wojennym. Sądy wojskowe skazały prawie 5700 osób. Nie zapominajmy jeszcze o kolegiach do spraw wykroczeń. Te podmioty nie funkcjonują w dzisiejszym systemie sprawiedliwości, ale wtedy funkcjonowały. Wydały orzeczenia wobec ponad 200 tysięcy osób, z czego ponad 6300 zostało skazanych na karę aresztu. Szanowni Państwo, aktualnie do poszczególnych oddziałowych komisji wysłaliśmy 144 wyroki. Wyroki, które zapadły w okresie obowiązywania stanu wojennego. I wstępna analiza wskazuje, iż mamy do czynienia z bezprawnym pozbawieniem wolności. Że tak naprawdę ci ludzie, którzy zostali oskarżeni swoim zachowaniem w języku prawniczym, nie wyczerpali ustawowych znamion czynu zabronionego, który wówczas obowiązywał. W tych wyrokach decyzje procesowe wydało 163 sędziów i 190 prokuratorów. Te orzeczenia dotyczą 430 osób. 431 tak dokładnie. Widzimy, jaka to jest skala tylko w tym zakresie. Natomiast pragnę Państwu podkreślić i to, żeśmy z Panem Prezesem doszli do całkowitego zgody i to bardzo to rozumiemy i bardzo dziękuję za ciepłe słowa, że to jest początek tego, co chcemy zrobić odnośnie lat 80. Tak naprawdę chcemy dokonać analizy prawnej wszystkich orzeczeń, które zostały w tym wydane w tym okresie, aby rzeczywiście uczynić zadość tym, którzy walczyli o wolną i demokratyczną Polskę.
Bardzo dziękuję panu prezesowi. Dziękuję również dyrektorowi Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za przedstawienie informacji na temat najnowszej inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej zmierzającej do postawienia w stan oskarżenia sędziów i prokuratorów z okresu stanu wojennego. Jeżeli macie państwo teraz jakieś pytania, to bardzo proszę o ich zadawanie. Natomiast po konferencji prasowej oczywiście zarówno pan prezes, jak i pan prokurator Andrzej Pozorski będą także do państwa dyspozycji. Jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę. Proszę się przedstawić i powiedzieć, którą reprezentujecie Państwo redakcję. Bardzo proszę, Pani redaktor.
Spraw, które trzeba będzie właśnie tak przeanalizować pod względem prawnym.
Pani redaktor, dlatego przed chwileczką podałem, ile zapadło orzeczeń w stosunku do ilu osób, tak? Czyli mówimy bez mała 1700 w stosunku do 1700 osób, które zostały skazane przez sądy powszechne, a w przypadku sądów wojskowych mówimy o wyrokach, które zostały wydane w stosunku do 5700 osób. I na boku nam zostaje oczywiście kolegia, o których bardzo często nie mówimy, zapominamy o nich, dlatego że one dzisiaj nie funkcjonują, tak jak gdyby nam one umykają. Natomiast tam orzeczenia dotknęły ponad 200 tysięcy osób. To nie nie jest tak, proszę Państwa, że jedna osoba to jest jeden wyrok. Tu dałem Państwu przykład wyroku odnośnie Sądu Marynarki Wojennej o kobiecie, która została skazana na karę 10 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie na przykład występuje 9 osób. To znaczy, że to nie jest jeden do jednego, to znaczy, że jeden wyrok to jedna osoba.
Bardzo dziękuję, panie prokuratorze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to serdecznie Państwu dziękuję za udział w naszej konferencji prasowej. Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej, a także do innych serwisów Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji.